Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
W studiu profesor Leszek Pawelczyk, szef Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Koniec rządowego programu in vitro ogłosił minister Konstanty Radziwiłł. To dla pana zaskoczenie?
A nie za bardzo. Szczerze powiedziawszy, z jednej strony się nie tylko ja, ale całe środowisko wykonawców i realizatorów programu, tego rządowego programu, bardzo ucieszyliśmy się, kiedy dowiedzieliśmy się, że zostały przyznane środki i praktycznie zabezpieczone one zostały na kontynuację tego programu przez następne 3 lata. Ale nie do końca wierzyliśmy, że to zostanie podtrzymane, no i tak się stało.
Czyli szpital w Poznaniu i podejrzewam, że szpitale w całej Polsce żadnych działań po tamtej zapowiedzi poprzedniego rządu nie podejmowały, tak? Kiedy usłyszeliście, że macie przedłużone finansowanie do końca 2019 roku.
Nie podejmowaliśmy z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że tak jak powiedziałem, nie do końca byliśmy przekonani, że to będzie funkcjonować, a po drugie, czy inaczej musiałby się odbyć nowe konkursy na realizatorów, przyznanie nowych środków i tak dalej, co generalnie powinno się odbyć wiosną nadchodzącego roku, żeby to mogło wszystko od lipca funkcjonować.
Co zapowiedź ministra Radziwiłła oznacza dla par, które już są zakwalifikowane do programu w Poznaniu? Czy wszystkim zdążycie wykonać wszystkie zaplanowane procedury?
Nie zdążymy i my wiedzieliśmy o tym, że nie zdążymy i dlatego wszystkie pary, niezależnie od drogi przez media, gdzie wszyscy, informowaliśmy, że niestety będzie problem z realizacją dla wszystkich par, również pary, które zostały u nas zarejestrowane, dostały indywidualne listy informujące, żeby szukały nowych ośrodków, dlatego że my wiedzieliśmy, że nie będziemy w stanie tego zrobić. A teraz zaczyna się problem, bo są pary, które są już po jednym cyklu, oczekują realizacji drugiego czy trzeciego cyklu i niestety też chyba nie będziemy w stanie im tego zagwarantować, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy jeszcze ciągle nie wiemy, jakie fundusze zostaną przyznane na nadchodzące półrocze.
Tylko kiedy te pary zgłaszały się do szpitala, przecież założenie było takie, że będzie finansowany pierwszy, drugi i trzeci cykl. I teraz okazuje się, że na to nie ma szans, tak? W przypadku niektórych.
To znaczy, fakt jest taki, że najlepszy dowód, że taka sytuacja zaistniała, jest najlepszym dowodem na to, jak ogromnym zainteresowaniem cieszył się i cieszy się program leczenia niepłodności tych niekozapłodnienia pozaustrojowego. Dlatego, że oczekiwanie przerosło nasze spodziewane oczekiwania. Ja już nie będę wracał do liczb, których mówiłem, że u nas się ponad 1500 par zarejestrowało i było wiadomo, że my wszystkim nie będziemy w stanie pomóc w tym zakresie.
A ilu pomagacie?
My na dzień dzisiejszy wykonaliśmy 1078 cykli. De facto pomogliśmy 790 parom. No jeszcze zobaczymy, trochę te cyfry się zmienią w zależności od tego, jakie środki będą przyznane. Także my wiedzieliśmy, że taka sytuacja może się zdarzyć.
Ile dzieci urodziło się z tego rządowego programu in vitro?
A, nie
ile
pamiętam niestety w tej chwili. Nie zdążyłem sprawdzić.
Chciałam pana jeszcze zapytać o konsekwencje tej decyzji ministra. Jedna kwestia to jest finansowanie, druga to pytanie o zamrożone zarodki, które już zostały wytworzone w ramach tej procedury, a których pary do czerwca 2016 roku nie zdążą wykorzystać.
To znaczy, jeżeli te pary nie zdążą wykorzystać, to będą mogły oczywiście wykorzystać później. Niestety, zgodnie z ustaleniami z programu i z ustaleniami tymi, które obowiązywały nas przez te 3 lata, będą musiały za to zapłacić, znaczy za sam transfer. Nie są to jakieś wielkie kwoty, ale niestety tak to jest. Tak samo jak i z przechowywaniem zarodków. My jesteśmy zobowiązani przechowywać zarodki do trwania programu w ramach programu, a później pary będą zobowiązane ponosić koszty.
A jeżeli nie będzie ich na to stać?
Na pewno nie zniszczymy i nie wyrzucimy tych zarodków. To już będzie, szpital będzie stratny, ponosząc koszty przechowywania.
Czy dzwonią pacjenci z pytaniem, czy jeszcze można dołączyć do programu, albo w ogóle jakieś reakcje ze strony pacjentów
nic
są?
Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale to mówię, to jest chyba wynik naszej informacji szerokiej do pacjentów, plus tych pisemnych informacji, które dotarły do nich wszystkich, że my nie jesteśmy w stanie już nikogo przyjąć.
Ten program ma być wygaszany, a nie skasowany. Czy dane osób, które korzystają z in vitro, będą trafiać do państwowej bazy w tej chwili po tej zapowiedzi ministra po likwidacji tego rządowego programu?
To znaczy w ogóle wraz z ustawą musi powstać w ogóle nowy rejestr.
Tak, taka
i
była zapowiedź. Ale
tak
czy
dalej.
Już powstał? Czy takie coś
nie,
już
dlatego,
funkcjonuje?
Dlatego, że my jesteśmy w tej chwili na etapie przejściowym. My tworzymy to wszystko. Myślę, że tak samo ministerstwo przygotowuje się do wytworzenia tego. My zdeklarowaliśmy się, że wszystkie czynności dostosowawcze do ustawy zakończymy do czerwca 2016 roku. Później spodziewamy się jakiejś oceny ze strony ministerstwa i uzyskania zgody na dalszą realizację. Także ja myślę, że te rzeczy wszystkie będą dopasowywane, dogrywane, tak na dobrą sprawę do 30 października, do 31 października.
Procedura in vitro staje się ponownie procedurą płatną. To nie jest chyba tani zabieg, tania procedura, prawda?
To nie jest procedura tania, oczywiście, że nie. Koszt realizacji samego cyklu to jest koszt około 8000 zł. Do tego trzeba doliczyć leki. Jeszcze nie wiemy, czy refundacja zostanie utrzymana, czy zostanie też zlikwidowana. Jeżeli zostanie
W najgorszym wariancie
to jest dodatkowe jakieś 4000 zł, czyli gdzieś około 12 tysięcy za jeden cykl, za jedną procedurę.
Czy sądzi pan, że rządowy program, który właśnie kończy się za pół roku, zmienił podejście do procedury in vitro?
Zdecydowanie tak. I to ze względu, i to ze strony pacjentów, jak i również dla nas. Bardzo ułatwił nam pracę, ale nasze stanowisko jest może mniej istotne. Ja myślę, że pacjenci uwierzyli, że jest szansa dla nich na posiadanie dziecka. I stali się otwarci. Zainteresowanie, tak jak już wielokrotnie powtarzamy, to jest tak ogromne i to najlepiej świadczy o tym, że taki program był potrzebny, jest potrzebny i będzie potrzebny. No ale zobaczymy, co dalej.
A czy dla pacjentów to jest procedura kontrowersyjna? Z takimi pytaniami, opiniami pan się zgadza w tym? No wiadomo, że do pana przychodzą ludzie, którzy szukają pomocy, ale czy mają problem z
Ja muszę powiedzieć, że jeżeli bym stwierdził, że w ciągu całego roku, 12 miesięcy, trafia do mnie więcej niż 10 par, które rezygnują z góry z procedury zapalenia pozaustrojowego z takich czy innych względów, ja nie mówię o względach finansowych, bo to jest inny temat, to jest chyba maks. Czyli generalnie nawet osoby, które mają jakieś wątpliwości, po przedstawieniu faktów, jak ta procedura wygląda, po uwzględnieniu korzyści, która wynika z tego, są zdecydowane na jej realizację i na przystąpienie do niej.
Mamy ustawę o in vitro, nie wiadomo, czy coś się w niej będzie zmieniało. Gdyby tak miało być, to pan ma propozycję zmian w tym świeżym, niedawno uchwalonym prawie?
Ja myślę, że poza rzeczywiście niewielkimi zmianami, ja bym tą ustawę zostawił tak, jak jest. Ja nie mówię, że ona jest 100% idealna. Najgorzej, jeśli zacznie się manipulacja przy liczbie zapładnianych komórek, jeszcze większe ograniczanie, mrożeniu zarodków, czy zakazie mrożenia zarodka, no to wtedy skończymy na tym, że pary będą wyjeżdżać do Niemiec, Danii, Czech. Będzie emigracja.
Minister Konstanty Radziwiłł ogłasza Narodowy Program Prokreacyjny, który ma być oparty na naprotechnologii. Jest alternatywa in vitro lub naprotechnologia?
To nie ma jedno z drugim nic wspólnego. To znaczy, ja tej dyskusji na temat naprotechnologii i ewentualnych jakichś funduszy przeznaczonych na ten program kompletnie nie rozumiem. Dlaczego? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że naprotechnologia i tak jest częścią normalnego działania, które ma zmierzyć do pomocy parom, które mają problemy z zajściem w ciąży. Naprotechnologia nie obejmuje dwóch sposobów leczenia. Inseminacji i najbardziej efektywnego sposobu, jakim jest zapłodnienie pozaustrojowe. Pozostałe wszystkie procedury, które wchodzą w skład leczenia naprotechnologicznego, są i tak na dzień dzisiejszy refundowane przez Narodowy Fundusz. Więc ja kompletnie nie wiem, na co by te pieniądze miały iść, to znaczy, kto miałby je otrzymywać i niby dlaczego.
Kiedy naprotechnologia nie wystarcza? Pan jako lekarz może to stwierdzić.
No, naprotechnologia nie wystarcza chociażby w sytuacji, kiedy mamy nieprawidłowo funkcjonujące albo niedrożne jajowody, chociażby jeżeli mamy zaawansowaną chorobę, którą my nazywamy endometriozą albo wzrosty w miednicy mniejszej, chociażby wtedy, kiedy mamy skrajnie niskie parametry nasienia. Także to są te klasyczne wskazania, gdzie naprotechnolodzy nic z tymi parami nie zrobią. To jest po prostu kradzież czasu reprodukcyjnego, bo to leczenie, uczenie tych ludzi, jak oceniać cyk, jak oceniać jajeczkowanie, trwa minimum rok albo jeszcze dłużej.
I pacjenci z takimi problemami stanowią 100% pacjentów poddawanych in vitro, czy jednak tylko jakąś część?
Nie, no jakąś część, dlatego że to nie jest tak, że automatycznie pacjenci, którzy przeszli przez... Znaczy, jeżeli mówimy o tych wskazaniach, których powiedziałem, tak, to są bezwzględne wskazania do leczenia techniką zapłodnienia pozaustrojowego.
Brzmi o to, czy wszyscy, którzy są poddawani in vitro, to ludzie, dla których to jest jedyna opcja?
Nie, dlatego my dzielimy wskazania do in vitro jak gdyby na dwie grupy. Tych bezwzględnych wskazań, o których powiedziałem, i względnych, kiedy inne metody nie dały sukcesu.
Profesor Leszek Pawelczyk, szef Kliniki Niepłodności Szpitala przy ulicy Polnej w Poznaniu, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.